tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania, które w pierwszej części podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Temat spotkania, ubezpieczenia społeczne. Nasi goście, słowo wprowadzenia do naszej dzisiejszej audycji poczyni pani profesor doktor habilitowany Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast na państwa pytania odpowiadać będą eksperci. Pani Wanda Stróżek, zastępca dyrektora do spraw świadczeń oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Pani Jolanta też, naczelnik Wydziału Umów Międzynarodowych, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, i pani Joanna Pawelczak, zastępca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany Gertrudę Uścińską. Pani profesor, w pierwszej części podjęliśmy bardzo wiele aktualnych tematów i zagadnień dotyczących różnego rodzaju programów realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może naszą rozmowę rozpocznijmy od głównych form działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o kwestie głównych form działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też szerzej państwa, to pierwszą taką jest świadczenie Dobry Start 300+. Od 1 lipca tego roku jest to nowe zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w takiej formie zmodyfikowanej w stosunku do wcześniej obsługiwania tego zadania przez inne podmioty. Przyjmujemy tylko wnioski elektroniczne o świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2021-2022. Według tych naszych najnowszych danych w tej chwili udało się przyjąć aż wnioski na 1 168 000 dzieci. To jest, wydaje się, dobry wynik. Te wnioski są przyjmowane różnymi kanałami informatycznymi. To jest portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia, to jest nasza platforma usług elektronicznych, no i oczywiście systemy informatyczne 15 banków. Oczywiście mamy też świadomość, że są osoby, które potrzebują wsparcia takiego informatycznego, komputerowego. To udzielamy nie tylko w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także udzielamy tego wsparcia w różnych innych placówkach KRUS-u, Poczty Polskiej, także urzędach gmin i powiatów. Uruchomiliśmy także takie mobilne punkty rozlokowane w tych placówkach, a również w jednostkach samorządu terytorialnego, i rzeczywiście możemy powiedzieć, że cieszą one się także zainteresowaniem w takim sensie, że rzeczywiście korzystają uprawnieni z tych mobilnych punktów w tych wymienionych urzędach. Na ten moment zostało założony profil na Platformie Usług Elektronicznych dla ponad 5021 osób, jeżeli chodzi o te wnioski 300+. To jest jedno zadanie, natomiast też i drugie zadanie jest takie, aby pomagać na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w realizacji tego Dobrego Startu. Mamy bardzo dużą frekwencję na salach obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praktycznie po 50 000 osób dzień w dzień. To oznacza, że rzeczywiście jest duże zainteresowanie nie tylko z wnioskiem o świadczenie, ale także ułatwieniami w jego złożeniu. To Przejęcie też jest tego świadczenia przez zakład jest związane z kosztami. Jest tutaj duża oszczędność, jeżeli chodzi o koszt obsługi jednego świadczenia. To według naszych danych będzie to wynosiło 30 groszy za jedno dziecko względem obecnych przepisów, kiedy to kosztowało 10 zł za jedno dziecko, a więc to daje takie oszczędności istotne, prawie 0,5 miliarda złotych do 2031 roku. Możemy powiedzieć tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych obok tych zadań typowo ubezpieczeniowych realizuje już od ubiegłego roku taki nowy filar zadań, które kwalifikujemy jako system świadczeń społecznych, bo obok przejętego od 1 lipca świadczenia Dobry Start 300+, od ubiegłego roku, od 1 sierpnia realizujemy Polski Bon Turystyczny. Mamy w tej chwili bardzo dużą dynamikę wzrostu wykorzystania tego bonu. Przypomnijmy, że jest to świadczenie, do którego uprawnionych jest 4,3 miliona osób na blisko 7 milionów dzieci. Do tej pory z bonu skorzystało prawie 2 200 000 Polaków, a więc to połowa uprawnionych, i aktywowano ten bon także na łączną kwotę 2 miliardy złotych. Szanowni Państwo, ja myślę, że dzisiaj też jest taki dobry moment, żeby nawiązać do trzeciego tematu, to jest tarczy antykryzysowej. Może w takim dyskursie publicznym, także radiowym czy telewizyjnym, a nie ma aż takich cytowań i powołań, co dzieje się w tym zakresie, ale przecież jesteśmy instytucją, która w sposób główny realizowała dziewięć tarcz antykryzysowych. W tej chwili zakończyliśmy z końcem czerwca 9. Dokonaliśmy też pewnego podsumowania wsparcia dla państwa, dla przedsiębiorców, dla obywateli. Może przypomnijmy, że w ramach tarczy 9 przyznaliśmy prawie 280 tysięcy razy zwolnienie ze składek na 681 milionów złotych. Wypłaciliśmy prawie 200 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 400 milionów złotych. Czyli w sumie w ramach tarczy 9 udzieliliśmy pomocy na ponad 1 miliard złotych. Prawie 65% uprawnionych skorzystało ze zwolnień ze składek i 55% ze świadczenia postojowego. Również warto tutaj dodać, że nasze działania stanowią taki element szerokiego pakietu instrumentów realizowanych także przez Urzędy Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i nadzorowanych przez rząd. Łącznie faktycznie udzielone wsparcie wynosi około 230 miliardów złotych. W tym kwota wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jest ponad 37 miliardów złotych. Warto także dodać, że my przyjęliśmy w okresie od początku COVID-u ponad 8 milionów wniosków. To jest też dobre przy podsumowaniu tarczy antykryzysowej pytanie, jakie te tarcze, te ogromne nakłady finansowe dały skutki dla rynku pracy. Wydaje się, że właśnie to jest ten moment, żeby powiedzieć tak, że z naszych danych wynika, że wsparcie ze strony państwa pozwoliło wielu firmom przetrwać najtrudniejsze momenty. To jest pierwsza była zresztą funkcja. Potem zatrzymać miejsca pracy i być może także zachęciło nowych przedsiębiorców do spróbowania własnych sił mimo stanu pandemii. My to obserwujemy też w naszych statystykach, liczbie płatników składek, którzy zakładają działalność czy też z niej rezygnują. Potwierdzeniem tego, że są te pozytywne skutki tych działań tarcz na rynek pracy, to jest liczba płatników składek, którzy zarejestrowani są w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To jest wysoka liczba, jeżeli chodzi o koniec czerwca tego roku. Ona przekroczyła 2 845 000 osób, czyli to jest o 129 tysięcy więcej niż przed wybuchem pandemii. Jeżeli popatrzymy także o płatników składek, to jest ich 2 miliony 600, czyli o 109 tysięcy więcej niż w lutym 2020 roku. Co do ubezpieczonych samych osób ubezpieczonych, które są zarejestrowane do ubezpieczenia społecznego, to na koniec czerwca tego roku ta liczba wynosiła 15 milionów 670 tysięcy. To jest 181 tysięcy więcej niż przed wybuchem pandemii. Również jasno jest przekaz, jeżeli chodzi o liczbę cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do ubezpieczeń społecznych na koniec czerwca tego roku ta liczba wynosiła 819 tysięcy, to jest o 149 tysięcy więcej niż przed wybuchem pandemii. A więc wyraźnie widzimy, że ta liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych absolutnie jest wzrastająca, jest dynamiczna. Zresztą jeszcze wyższa jest ta liczba, jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne. Przykładowo to jest na koniec czerwca 863 tysiące cudzoziemców. Na koniec czerwca tego roku, kiedy w styczniu 2020 roku to było 680 tysięcy. I wreszcie pytanie o finanse, tak? Jeżeli podsumowujemy dzisiaj też tą tarczę antykryzysową, to patrzymy, jak na dzień dzisiejszy, czy na koniec czerwca i początek lipca wygląda sytuacja finansowa płatników składek, w tym zwłaszcza przedsiębiorców. A więc ta sytuacja finansowa płatników składek, tych, którzy płacą składki za nas ubezpieczonych, ale także swoją część, jest dobra. Myśmy pobrali w pierwszym tygodniu lipca, patrzymy na ten stan kont na numerach rachunków składkowych, to jest 157,3 miliarda złotych, to jest więcej o 28,7 miliarda niż rok temu. I jeżeli chodzi o sam Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to są 102 miliardy złotych, to jest więcej niż rok temu o 18,9 miliarda. Czyli szanowni państwo, wynika z tego tak, że rzeczywiście te wszystkie działania antycypujące, łagodzące skutki COVID-u absolutnie przenoszą się na ten pozytywny wizerunek finansów ubezpieczeniowych, ale także tej sytuacji na rynku pracy co do liczby osób zatrudnionych, opłacających składki, w tym cudzoziemców, a także liczby płatników składek. Szanowni państwo, jeszcze myślę, że warto tutaj dzisiaj powiedzieć o tym, że ten okres covidowy został też wykorzystany nie tylko dla tego bezpieczeństwa socjalnego obywateli poprzez te wszystkie działania, całokształt tych działań osłonowych, łagodzących skutki, ale w zakresie budowania e-administracji. Wprowadzona przed COVID-em pełna elektronizacja zwolnień lekarskich dała też podstawę do wprowadzenia później przecież recept, teleporad. Wszyscy wiemy, jakie to były właściwe rozwiązania, zwłaszcza w okresie covidowym. Ale także musimy pamiętać, że pomimo covidu uczestniczymy też w tym obrocie takim europejskim w takim znaczeniu, że obywatele przemieszczają się, świadczą pracę w innych krajach. Myśmy całkowicie też usprawnili elektroniczny system wymiany danych ubezpieczenia z innymi krajami Unii Europejskiej, co bardzo okazało się dobrym działaniem, zwłaszcza w okresie covidowym. Bardzo dużo też dokonało się postępów w zakresie samodzielnego generowania potwierdzeń zakładu do różnych dokumentów, do wykorzystania w bankach, sądach, urzędach. No i jeszcze wracając do tego wątku europejskiego, to także potwierdzenie delegowania, kiedy pracownicy udają się do pracy w innym państwie członkowskim. Epidemia COVID-19 wymagała od nas budowy systemów teleinformatycznych, całych nowych rozwiązań technologicznych, które by bardzo szybko udzielały wsparcia, tak, aby w związku z tym musieliśmy podejmować działania, żeby uproszczać przepisy, żeby po prostu ten proces elektronizacji administracji publicznej następował szybciej. Tak naprawdę od czerwca ubiegłego roku, to jest od tarczy 4, przyjmujemy wnioski o wsparcie wyłącznie elektronicznie. Prowadziliśmy też pod koniec roku e-wizyty, które cieszą się dużym powodzeniem. Można przez e-wizytę załatwić praktycznie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, łącznie z tymi, które dotyczą emerytur, rent, zasiłków, ale i spraw dotyczących pracodawców. Te wszystkie działania ogromne wykonane w okresie COVID-u, począwszy od projektowania przepisów, później ich realizowania, unowocześnienia i wprowadzenia systemów technologicznych, one nas jakoś wzmocniły i wyposażyły w taki potencjał, który spowodował, że przyjęliśmy nowoczesną strategię na te lata 2021-2023, tak aby jeszcze w tych najbliższych latach unowocześnić funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego i dokonać jeszcze większej transformacji cyfrowej i organizacyjnej. A więc podjęliśmy działania i prowadzone są w tym zakresie obecnie prace, jeżeli chodzi po pierwsze o automatyzację rozliczeń z firmami. Chcemy wziąć na siebie obowiązki związane z rozliczaniem składek przez płatników składek. Firmy będą nam udostępniać potrzebne dane księgowo-płacowe, nazywamy to jednolitym plikiem ubezpieczeniowym, a my utworzymy dokumenty rozliczeniowe, policzymy należne składki, czyli tak naprawdę zdejmiemy z płatników spory ciężar administracyjny i odpowiedzialność. Przedsiębiorcy będą mieli pewność też co do swoich rozliczeń. To na pewno poprawi jakość danych od firm w zakładzie, pozwoli zmniejszyć liczbę kontroli. No i zakładamy, że taki nowy model rozliczeń z płatnikami powinien wystartować w 2022 roku, ale to przecież wszystko zależy jeszcze od procesu legislacyjnego. Idąc jak gdyby za tym kierunkiem, wprowadziliśmy też automatyzację ubankowienia wypłaty świadczeń. Czyli prowadzimy pracę nad projektami i prawnymi, i technologicznymi, żeby zautomatyzować wypłatę, ubankowić ich też fizycznie. Czyli de facto chcemy zdjąć ten obowiązek z firm, z pracodawców, aby wszystkie zasiłki w przyszłości były finansowane z funduszu były wypłacane z funduszu chorobowego i w sposób zautomatyzowany wypłacałby je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Absolutnie myślimy także o zmianach w kierunku obsługi klientów, a więc chcemy udostępnić aplikacje mobilne, płatności mobilne, składy, nowy portal zakładu, taki na miarę XXI wieku, który będzie zintegrowany z platformą gov.pl. A kontakt z zakładem byłby po prostu bardziej taki intuicyjny, innowacyjny. Co też naszym klientom załatwi, pozwoli na szybszy dostęp do swoich danych, do rozliczeń, sprawdzenie też swojego konta emerytalnego i nie tylko działania w tym zakresie. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie chciałam jeszcze zwrócić uwagę na kwestie bieżące, takie kluczowe, związane z Polskim Ładem, dokumentem, który został ogłoszony. Trwają prace nad projektami ustaw, które będą urzeczywistniać te cele i zadania zapisane w Polskim Ładzie. I z punktu widzenia też, myślę, naszych słuchaczy, ważne jest przypomnienie, że tam w tym Polskim Ładzie mamy takie dwa kluczowe rozwiązania, jeżeli chodzi o podatki. Pierwsze kluczowe to jest ustanowienie kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych. To będzie też oznaczało emeryturę i rentę bez podatku do 2500 złotych. To oznacza, że te świadczenia po prostu zostaną zwolnione zwolnione z tych obowiązków podatkowych. A więc od emerytur czy rent do 2500 zł nie będą w ogóle potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Będzie potrącana składka zdrowotna w wysokości 9%, czyli tak naprawdę świadczenie na rękę wzrośnie. Świadczenia w systemie powszechnym, jeżeli chodzi o emerytury, do 2,5 tysiąca złotych i łącznie z rentowymi pobiera ponad 5 milionów osób. Urzeczywistnienie tego celu spowoduje, że przykładowo emeryt ze świadczeniem 2500 zł brutto otrzymuje dziś na rękę 2088 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę będzie wynosiło 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie, a prawie 2244 rocznie. Podobnie będzie ze świadczeniem minimalnym 1250,88 groszy brutto. Dzisiaj otrzymuje na rękę świadczeniobiorca 1066 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 1138 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 72 zł miesięcznie, co oznacza 864 zł rocznie. Oczywiście jest pytanie, co w przypadku świadczeń powyżej 2500 zł, a więc tutaj także przypomnimy, że planuje się podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. To znaczy, że w tym wypadku do tej kwoty ta stawka procentowa będzie wynosiła 17%, a więc emeryt, który ma świadczenie 3500 zł, otrzymuje dziś na rękę 2905 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 3015 zł, ponieważ zapłaci podatek 170 zł zamiast 280 miesięcznie. A więc też tutaj widzimy te bardzo pozytywne rozwiązania. I chciałam jeszcze powiedzieć o drugim rozwiązaniu, które jest przewidziane w przypadku PIT-u 0 dla pracujących seniorów, a więc przewiduje się wprowadzenie takiego instrumentu, który ma zachęcać do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli osoby, które osiągną wiek 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni i nie przejdą na emeryturę, lecz zamiast tego zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego do pierwszego progu podatkowego, czyli do 120 tysięcy rocznie. Ta zmiana zwiększy ich wynagrodzenie na rękę dzięki dłuższej aktywności zarobkowej, czyli dodatkowym składkom emerytalnym, waloryzacji składek oraz krótszemu dalszemu trwaniu życia osoby, te znacząco powiększą wysokość swojej przyszłej emerytury. Przykładowo, jeżeli senior w wieku emerytalnym ma kapitał 350 tysięcy złotych, od razu przejdzie na emeryturę, otrzymają w wysokości 1612 zł 16 groszy miesięcznie. Natomiast jeżeli będzie kontynuował pracę i będzie otrzymywał przeciętne wynagrodzenie około 5800 zł, no to na rękę oczywiście zyska około 389 zł miesięcznie, rocznie 4600 zł. Ponadto przypomnijmy, że każdy rok pracy spowoduje wzrost emerytury. Po roku pracy ona wzrośnie prawie o 17%, po 4 latach o 74%, a po 5 latach ona może wzrosnąć także o 96%. Generalną zasadą jest w systemie emerytalnym, że dłuższa praca o każdy rok po osiągnięciu wieku emerytalnego daje od kilku do kilkunastu procent wzrost emerytury. Też obserwujemy zmianę tych decyzji, tych realizacji prawa do emerytury, o ile w latach 2015-2017 ponad 80% osób przechodziło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, o tyle od 2018 roku wyraźnie widzimy, że zmiana tych wyborów przechodzi na emeryturę po osiągnięciu wieku około 60%, prawie 20% przedłuża ten okres o rok, a kilkanaście także na dłuższy okres A więc to jest w Polskim Ładzie takie rozwiązanie, które wprost wpisuje się w tą koncepcję dłuższej pracy, także po osiągnięciu wieku emerytalnego i nie przechodzenia natychmiast na emeryturę, tylko jej kontynuacja i jest tutaj ta poważna ulga podatkowa plus oczywiście także wpływ istotny na wysokość emerytury. Szanowni Państwo, oczywiście w Polskim Ładzie także zawarto szereg innych propozycji, które są teraz przedmiotem przygotowania regulacji prawnych. Między innymi to jest kwestia zmiany w zakresie składki zdrowotnej, a więc likwidacja dla wszystkich podatników ulgi zdrowotnej, czyli takiej możliwości odliczania składki zdrowotnej do wysokości 7,75% podstawy zmiaru od podatku dochodowego, czyli że wszyscy podatnicy będą płacić składkę w wysokości 9% od dochodu. Również z punktu widzenia uporządkowania sytuacji na rynku pracy, także i uwzględnienia postulatów od dawna zgłaszanych, żeby uprościć system ubezpieczenia społecznego. Również przewiduje się oskładkowanie umów zleceń i innych umów tak zwanych zbiegu. W tym zakresie były prowadzone wielokrotnie badania, ale także i analizy, które wyraźnie mówią, że około 1 100 000 osób dotyczy ta kwestia zbiegu tytułów i równoczesnego wykonywania pracy na różnej podstawie prawnej, a więc przewiduje się, że nastąpi oskładkowanie tych umów zlecenia. Ja myślę, że także warto wspomnieć o takich pracach, które mają zracjonalizować też system ubezpieczenia zdrowotnego, a więc wyodrębnienie kategorii do ubezpieczenia zdrowotnego osób nieaktywnych zawodowo, ekonomicznie, czy też szereg prac prowadzonych w kierunku ulgi dla powracających Polaków. Mamy tu na uwadze i pracę w kierunku ulgi składkowej i ulgi podatkowej. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Pozostaję jak zwykle do dyspozycji.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ubezpieczenia społeczne to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Słowo wprowadzenia do naszej wieczornej drugiej części dzisiejszego spotkania poczyniła pani profesor doktor habilitowany Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już za chwilę na Państwa pytania będą odpowiadać nasi eksperci. Za chwilę ich przedstawię. Przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. A zatem czynne są już numery telefonów do naszego studia w Toruniu. Jeszcze jedna ważna informacja o dodatkowych dyżurach uruchomionych specjalnie dla Państwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy taki dyżur odbył się dzisiaj. Drugi odbędzie się jutro, a zatem osoby, które nie dodzwonią się do naszej audycji, mogą skorzystać z tego specjalnego, dodatkowego dyżuru zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jutro od godziny 10 do godziny 13. I tak, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pytania dotyczące świadczeń międzynarodowych, będzie można zadzwonić pod następujący numer telefonu 56 45 06 756 56 45 06 756. Jeżeli chodzi o świadczenia krajowe, dzwonimy pod numer 56 61 09 420, 56 61 09 420. Jutro od godziny 10 do godziny 13 specjalny dyżur. Można zapytać eksperta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o swoją emeryturę lub rentę, także o świadczenia międzynarodowe. Eksperci, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja panią Wandę Stróżyk, zastępcę dyrektora do spraw świadczeń, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Witam bardzo serdecznie pani dyrektor, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Witamy pięknie, z nami jest także pani Jolanta też, naczelnik Wydziału Umów Międzynarodowych, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Witam pani naczelnik bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
I pani Joanna Pawelczak, zastępca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór i rozpoczynamy przyjmowanie telefonów od państwa, od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy i skąd telefon?
Ja nazywam się, jest imię Jan Senior i mam 3 sprawy dla seniorów, które chciałbym poruszyć.
Jesteśmy na antenie, więc proszę rozpocząć wypowiedź.
Więc pierwsza sprawa odnośnie zwolnienia z podatku do wysokości 30 tysięcy złotych. I mi chodzi o to, że osoba, która ma na przykład 29 tysięcy 900 złotych brutto, nie będzie płaciła podatku. Osoba, która ma 31 tysięcy, będzie musiała ten podatek zapłacić. I okaże się, że ta osoba, która ma 31 tysięcy, będzie miała mniej na rękę, aniżeli ta poprzednia. Więc uważam, że to nie będzie takie sprawiedliwe.
No a gdzieś granice, pani Janie, trzeba postawić. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, bo czas nas goni.
Druga kwestia dotycząca 14, więc chodzi o to, że do 2900 złotych będzie 14 pełna, a powyżej to już będzie jeden za jeden odliczona. I chodzi mi o seniorów, którzy skończyli 75 lat, oni mają dodatek tam ponad 200 zł i czy ten dodatek będzie też doliczany do tego odjęcia.
Mm-hmm. I trzecia kwestia, bo zapowiedział pan trzy zagadnienia.
Tak, trzecia kwestia to taka przyszłościowa, ale też dotycząca seniorów. Jakie byłyby kryteria przyznawania bonów turystycznych dla seniora?
Mhm. Dziękuję ślicznie, pani Janie. Pozdrawiam bardzo gorąco, drogie panie. Która z pań do pana Jana?
Może ja wypowiem się na temat bardziej szczegółowo 14 emerytury. To wygląda to tak, że badamy tylko i wyłącznie kwotę świadczenia głównego brutto, czyli samą emeryturę bez dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny nie będzie brany pod uwagę do ustalenia, czy emerytura 14 będzie przysługiwała w pełnej wysokości, czy tak jak pan Jan zwrócił uwagę, złotówka za złotówkę. Czyli tutaj dodatku pielęgnacyjnego nie liczymy. Natomiast pozostałe dwie kwestie, no to oczywiście gdzieś musi być ten próg, czyli tutaj zostało określone na 30 tysięcy rocznie, no i oczywiście ponad tą kwotę będzie to świadczenie opodatkowane. Jeżeli chodzi o bon turystyczny dla seniorów, w tej chwili nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie, w związku z tym nie możemy tutaj udzielić jakichś bardziej szczegółowych informacji.
Tak jest i to jest informacja dosyć ważna dla wszystkich telefonujących, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonuje regulacje, które są podjęte przez państwo polskie, a ten tryb legislacyjny odbywa się gdzie indziej, między innymi w polskim parlamencie. Dziękuję pani Janie, pozdrawiam serdecznie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, dobry wieczór. Dobry
wieczór, szczęść Boże.
Dzwoni Jolanta Teresa z województwa śląskiego. Witam serdecznie ojca prowadzącego i panie, które teraz udzielają informacje panie eksperci ZUS-u. Mam tylko takie krótkie pytanie odnośnie tego nowego ładu, o którym mówiła niedawno pani profesor. Chodzi mi o to na przykład ta emerytura bez podatku. Rozumiem, bo tutaj pani profesor mówiła, że i ktoś ma na przykład 2500, ile otrzyma na rękę. A w takim przypadku na przykład jak osoba, która ma świadczenie 2000, znaczy chodzi o brutto oczywiście, 2513, tak jak ja na przykład. Ile będzie mogła otrzymać na rękę? W Nowym Ładzie oczywiście.
Mhm. Tutaj oczywiście wymaga to przeliczenia, natomiast generalnie rzecz biorąc to wygląda tak, że jeżeli do 30 tysięcy osoby będą zwolnione z podatku, czyli tak. od tej pozostałej kwoty będzie podatek po prostu odciągany od kwoty ponad 2,5 tysiąca.
Aha, czyli rozumiem, proszę pani, w ten sposób, że bo to, czy ja sobie to interpretuję, czy to jakiś jest solidaryzm społeczny będzie, że na przykład ja mam 35 lat pracy i na przykład osoba tak jak na przykład otrzyma na rękę 2270 zł, prawda? Bo tak mówiła pani profesor, to ja rozumiem, że ona będzie miała na rękę więcej ode mnie. Tak?
To znaczy pani będzie miała potrącany podatek dopiero jak przekroczy pani kwotę 30 tysięcy. Bo do 30 tysięcy będzie zwolnienie z podatku.
Aha, do 30 tysięcy rocznie, tak?
Tak.
Tak, to jest ten próg dochodowy.
Tak. Szczęść Boże, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Podziwiam panie za pracę i w ogóle w tym gąszczu przepisów. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Ja do rozmów.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Leszek z diecezji gnieźnieńskiej.
Witam pani Leszku.
Czy jest w Polsce możliwe, żeby był system kanadyjski, żeby emerytury i renty były równe, biorąc pod uwagę średnią emeryturę, zrobić średnią emeryturę i rentę tych wszystkich? To tyle, dziękuję.
Dziękuję serdecznie. No w Polsce mamy polski system, która z pani...
No może ja odpowiem, bo tutaj już ksiądz mnie trochę uprzedził. Każde państwo kieruje się swoimi własnymi przepisami i tak jak było mówione na wstępie, no mamy tutaj swoje organy, które stanowią prawo, ZUS jest tylko od realizacji i wykonywania wszelkiego rodzaju ustaw. Przełożenie zasad związanych z ustawodawstwem kanadyjskim na grunt polski no nie jest takie wprost możliwe do realizacji, ponieważ u nas w Polsce obowiązuje prawo polskie i wszystkie przepisy z tym związane. Stąd też no, wszystko jest uzależnione od tego trybu uchwalania tutaj przepisów i regulacji, które obowiązują nas Polaków.
Pani Naczelnik, od razu mam pytanie, bo mamy z naszych słuchaczy także w Kanadzie. Jak wyglądają regulacje prawne pomiędzy Polską i Kanadą? W jaki sposób dokonuje się na przykład takie przeliczanie emerytury czy świadczenia innego, na przykład rentownego osoby, która po iluś latach nieobecności w kraju chce powrócić do Polski?
To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię związaną z przyznawaniem świadczeń polskich, to obowiązują ogólne zasady, jeżeli są okresy ubezpieczenia tutaj na terenie Polski. Normalnie przyznajemy według polskich zasad świadczenie polskie. Natomiast jeżeli oczywiście jest podpisana umowa pomiędzy Polską i Kanadą, i w zależności teraz od uwarunkowań są różne okoliczności, gdzie ewentualnie będziemy uwzględniać okresy kanadyjskie przy ustalaniu świadczenia polskiego, ale to są już indywidualnie w określonych sytuacjach kwestie do rozstrzygania. Natomiast generalnie kierujemy się tutaj polskimi przepisami, jeżeli są okresy ubezpieczenia w Polsce. Natomiast za okresy ubezpieczenia czy pobytu w Kanadzie, według regulacji obowiązujących w Kanadzie, przyznaje strona kanadyjska świadczenie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Z Podkarpacia, stała słuchaczka, 80-letnia. Chciałam się zapytać, bo tak słyszałam, że na przykład mój mąż 40 lat przepracował i przeżył na emeryturze tylko pół roku. I chciałam się dowiedzieć, co się z tymi pieniędzmi stało, co było odkładane przez te 40 lat, bo słyszałam, że niektóre osoby mogą się starać, ale niektóre, czy niektóre roczniki, nie wiem dokładnie, proszę mi wytłumaczyć, jak to wygląda, że najbliższa rodzina może częściowo otrzymać te pieniądze. Dziękuję.
Dziękujemy pani. Bardzo proszę naszych ekspertów.
Jeżeli chodzi o świadczenia po zmarłych, to oczywiście jest to uwarunkowane tym, w którym roku osoba zmarła się urodziła. Jeżeli są to osoby urodzone przed 48 rokiem, to tutaj oczywiście przysługuje po zmarłym renta rodzinna. Jest to system solidaryzmu społecznego, gdzie po prostu składki są gromadzone i przekazywane na bieżące realizacje wypłat. Natomiast jeżeli są osoby urodzone po 1 stycznia 49 i na przykład były zapisane do otwartych funduszy emerytalnych, było u nas prowadzone subkonto, to w takich przypadkach, w określonych sytuacjach jest możliwość ubiegania się o niezrealizowane do śmierci składki. Natomiast chodzi to o sytuację, kiedy osoba umiera jeszcze w trakcie ubezpieczenia. Również są zasady, które regulują sytuację, kiedy można się ubiegać o świadczenie takie po zmarłej osobie, która krótko po przyznaniu prawa do emerytury, który następuje zgon krótko po przyznaniu prawa do emerytury, ale to też wszystko dotyczy osób urodzonych po 1 stycznia 49 i każda sytuacja jest indywidualna.
Czyli także w przypadku naszej słuchaczki trzeba by było po prostu dopytać się, przedstawić swoją sytuację szczegółową i zobaczyć, co ewentualnie można jeszcze zrobić, prawda?
Tak, oczywiście, z tym, że tutaj pani wspomniała o swoim wieku, w związku z tym można domniemywać, że ta sytuacja jest to ta pierwsza, o której mówię, czyli małżonek tutaj naszej słuchaczki był urodzony przed 48 roku. Jeżeli ma swoją emeryturę na przykład, a nigdy nie ubiegała się o rentę rodzinną po mężu, to warto to oczywiście zrobić. Można to zrobić w każdym czasie, żeby sprawdzić, które z tych dwóch świadczeń jest bardziej korzystne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Bydgoszczy. Mam takie pytanie. Dwa pytania. Wyszło teraz takie, czy zarządzenie, czy ustawa o przeliczenie emerytury względem długości życia? A ja jestem 50. rocznik i chciałabym spytać w tej sprawie i taki problem. Mąż był dużo lat rolnikiem. To już jak ojciec zmarł, prawie od dziecka, no przejął to gospodarstwo, no bo mama nie była zdolna, żeby dalej prowadzić. No i później już jako dorosły człowiek, no i odprowadzał składki. Jest 47. rocznik. I dlaczego takim osobom nie dolicza się emerytury za pracę, na ciężka praca jako rolnik i później pracował już w mieście, pracował, skończył szkołę dalej i pracował już i tylko liczy się emeryturę, którą przepracował albo na wsi, no to wiadomo, że to będą też grosze. Dlaczego nie dolicza się właśnie w tym wieku, a osoby rodzone już po 47 mają emerytury z ziemi, to było kiedyś i w interwencjach, raz widziałam, drugi raz, gość też walczył o to samo, a młodsze osoby, już 49, 50, mają liczone wszystkie lata. za całokształt pracy i na roli, i w państwowych przedsiębiorstwach. Jak to się ma? Czy to jest szansa, że to się odmieni?
Dziękujemy.
No to wszystko i serdeczne pozdrowienia. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Barbaro. Prosimy bardzo.
Jeżeli chodzi o przeliczenie emerytur w zależności od średniego dalszego trwania życia, bo sądzę, że o takie przeliczenie słuchaczce chodziło, to w tej chwili nie ma żadnego nowego przepisu w tym zakresie. Natomiast owszem, zmieniały się zasady. W związku z tym, jeżeli pani Barbara nie składała nigdy wniosku o przeliczenie emerytury, w związku z innym średnim dalszym trwaniem życia, a na przykład nie przechodziła na emeryturę bezpośrednio po ukończeniu wieku 60, to proponuję do swojego oddziału w Bydgoszczy złożyć taki wniosek o sprawdzenie, czy ta emerytura nie może być ustalona w sposób dla pani Barbary bardziej korzystny. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o łączenie pracy zawodowej i ubezpieczeń społecznych z pracą na roli i tam odprowadzaniem składek, to tutaj słuchaczka słusznie zauważyła, że są różne uregulowania w zależności od rocznika urodzenia. Osoby urodzone do 48 roku mają prawo do emerytury z ubezpieczeń społecznych i do tej emerytury mogą mieć zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W związku z czym nie dolicza się samego okresu pracy na gospodarstwie rolnym, ale może być doliczone takie zwiększenie z tytułu opłacania składek z tego tytułu. Osoby po 48 roku urodzone mają prawo do świadczeń również wyliczonych właśnie w ten sposób, chyba że jest taka sytuacja, w której taka osoba na roli odprowadzała składki odpowiednio przez 20 albo 25 lat i wówczas ma prawo do emerytury rolnej i do emerytury z ubezpieczenia społecznego.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, Piotr, województwo podlaskie.
Witamy Panie Piotrze.
Ja mam takie pytanie, że chciałem się zapytać, no bo mężczyźni statystycznie żyją krócej, kobiety dłużej i czy to nie jest jako równouprawnienie mężczyzn i kobiet dyskryminujące, że mężczyźni odchodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety 60? Jeżeli argumentem jest to, że kobiety rodzą dzieci, to co z tymi kobietami, które na przykład z własnego wyboru lub zdrowotnych tych dzieci nigdy nie posiadały? Czy one odchodzą na emeryturę w wieku 65 lat, jeżeli argumentem jest to? I czy to nie jest dyskryminujące, że mężczyźni, którzy dzieci nie mogą rodzić, z tego powodu pracują dłużej? Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, regulacje prawne wyglądają 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Stawiamy tutaj kropkę i pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
A Edmund Zajania, to staruszek już prawie stuletni. Mam syna, który tutaj studiował, no pięcioletnie studia, po tych studiach pracował składkowo 37 miesięcy, wyprowadził się do Kanady i tam mieszka, już ponad 30 lat tam mieszka i teraz chodzi o to, czy są jakieś umowy, jak na przykład te pracę w Polsce tutaj zaliczyć, jeśli on się będzie starał teraz o emeryturę w Kanadzie, bo tam mieszka chyba to na pewno tam na przykład. I to jakaś umowa teraz z Kanadą jest, czy zaliczą mu tutaj te pracę w Polsce 37 miesięcy, czy nie?
Panie Edmundzie, częściowo o tym mówiliśmy, ale myślę, że pani naczelnik pomoże nam raz jeszcze
Oczywiście.
Ten temat dotknąć. A ja pana proszę o przejście na odbiór radiowy, dobrze?
Jeżeli chodzi o Polskę i Kanadę, to mamy tutaj umowę międzynarodową łączącą oba państwa w zakresie zabezpieczeń społecznych. I w sytuacji, kiedy jest udokumentowany okres pracy w Polsce i w Kanadzie, można ubiegać się o emeryturę lub rentę zarówno tutaj u nas w Polsce, jak i z instytucji kanadyjskiej. Wniosków nie trzeba składać odrębnie, można złożyć jeden wniosek, on będzie procedowany, jeżeli zostanie złożony w Kanadzie, zostanie przesłany tutaj do Polski i w Polsce ustalimy prawo do świadczenia polskiego. Jeżeli wniosek zostanie złożony w Polsce z podaniem okresów ubezpieczenia w Kanadzie, to będziemy przekazywać ten wniosek do instytucji kanadyjskiej, która w oparciu o przepisy obowiązujące w Kanadzie rozstrzygnie kwestię prawa do świadczenia. Tak więc tutaj w tym zakresie nic nie zginie. Jeżeli są okresy ubezpieczenia po jednej i po drugiej stronie, to będzie możliwe ubieganie się czy to o rentę, czy to w okresie, kiedy osiągnie się wiek emerytalny, czyli u nas w Polsce jest to ten wiek 65 lat, o emeryturę.
Pani naczelnik, co ważne, w pierwszej części także z panią profesor mówiliśmy o tej nowej formie możliwości kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli rzeczywiście umówione spotkanie online to także ogromna szansa dla Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
Tak, korzystają z tego nasi rodacy, kontaktują się z nami właśnie, korzystają z tej formy. Ja tylko przypomnę, że za odpowiedzialnym za poszczególną realizację tych umów są wyznaczone jednostki realizujące umowy międzynarodowe, więc rejestrując się na taką wizytę z właściwą jednostką realizującą umowy międzynarodowe, można się połączyć i uzyskać informacje dotyczące czy to już swojego świadczenia, czy złożonego wniosku związanego właśnie ze świadczeniami unijnymi, czy ze świadczeniami, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe. Zachęcam do tej formy kontaktów. Ona jest bardzo interesująca, bo można się widzieć i rozmawiać. To jest twarzą w twarz, praktycznie tak, jakby się było osobiście w instytucji.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Jacek z Kuźnicy. Mam takie pytanie odnośnie właśnie tych uregulowań ZUS-owskich. Czy kwota wolna od podatku, te 30 tysięcy, to będzie liczona jako kwota główna świadczenia, czy dodatki typu pielęgnacyjne, sieroty też będą po prostu sumowane i od tego, czy będzie dopiero od tego będą odliczane ewentualne składki dalej. I drugie pytanie mam takie, bo dużo w mediach się słyszy, że wchodzi w ZUS-ie nowe zarządzenie, że osoby, które odbierają emerytury bądź renty przez listonosza, będą musiały założyć sobie konta bankowe. Czy to jest prawda, czy dalej będą wypłacane pieniążki normalnie przez Pocztę Polską?
Dziękuję Panie Jacku, odbiór. Tak, pozdrawiamy. Proszę bardzo, z Panem Bogiem, proszę naszych ekspertów.
Od dodatków pielęgnacyjnych, sierocych, od tych, które Pan Jacek wymienił, to są świadczenia nieopodatkowane, w związku z czym one nie są liczone do dochodu, od którego wyliczany jest podatek. Jeżeli chodzi natomiast o konta bankowe, to oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo zachęca do tej formy wypłaty świadczeń, ponieważ no jest to przede wszystkim bezpieczniejsze dla naszych klientów, którzy nie muszą oczekiwać na listonosza, nie muszą no jakby już w takim późniejszym wieku otwierać drzwi nikomu. Jest to bezpieczne i tutaj bardzo, bardzo zachęcamy do zakładania tych kont bankowych. Na ten moment nie ma takiego uregulowania prawnego, żeby było obowiązkowe przekazywanie świadczenia na konto, aczkolwiek tak jak mówię, bardzo do tego zachęcamy, bowiem to jest bardzo dogodna forma płatności. W tej chwili jest w
każdy bank ma obowiązek prowadzić konto za 0 zł, czyli konto, które absolutnie nie ponoszą świadczeniobiorcy żadnych opłat z tego tytułu. Dlatego też tutaj jest to naprawdę taka dogodna forma i do niej zachęcamy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem z takim zapytaniem.
Ale kogo witamy i skąd telefon?
Janina z Białystok.
Tak, proszę pani Janina.
Ja chciałam spytać, czy będą jakieś brane pod uwagę takie może zmiany, że gdy osoba przepracowała, przypuśćmy, 40 lat, 38 czy 40 ponad i osoba, która przepracowała, przypuśćmy, 10 lat i ma taką samą emeryturę jak ta osoba, która przepracowała 40 lat. Czy to będą jakieś brane pod uwagę jakieś, no, jakiekolwiek tam zmiany? Czy coś w tym sensie będzie jakieś brane pod uwagę? No bo na przykład przepracowałam 40 lat, a koleżanka przepracowała 10 lat i ma taką samą emeryturę jak ja, 1600 zł.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o ustalanie wysokości emerytur, to one oczywiście zależą od wielu czynników. Zależą od okresów przepracowanych, ale zależą również od wysokości osiąganych przychodów i od momentu, w którym to świadczenie było wyliczane i od tego, czy były to emerytury wyliczane według starych przepisów, czyli dla osób urodzonych przed 1948 roku, czy według nowych zasad, czyli z kapitału i z waloryzowanej składki. W związku z tym jest to naprawdę indywidualna sprawa związana z przebiegiem swojego życia zawodowego, z osiąganych wynagrodzeń. Jeżeli ma pani jakiekolwiek wątpliwości co do ustalenia swojej emerytury, proszę zgłosić do swojego oddziału w Białymstoku i poprosić o sprawdzenie prawidłowości wyliczenia i podania, czy jest jakakolwiek możliwość podwyższenia tego świadczenia, bo być może można przedłożyć jeszcze jakieś dodatkowe zarobki, albo być może jest inny sposób wyliczenia tego świadczenia. Tutaj, jeżeli oddział otrzyma od pani taki wniosek, z całą pewnością sprawdzi, czy jest jakaś możliwość korzystniejszego wyliczenia tej emerytury i wyda stosowną decyzję w tym zakresie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść
tak.
Boże.
Szczęść Boże, jak pan na imię?
Mirosław z województwa śląskiego.
Prosimy, panie Mirosławie. Panie Mirosławie, radio nam przeszkadza. Proszę wyłączyć tak. Radio i rozmawiamy przez słuchawkę telefonu. Proszę bardzo.
Dobrze. Szczęść Boże, Mirosław z województwa śląskiego. Pracowałem 45 lat, mam wiek 63 lata. ZUS nie chce uznać mi pracy w ciężkich warunkach na kopalni. 20 lat pracy na zwałach węgla mam nieuznane, dlatego nie mogę otrzymać emerytury. Odwołując się do sądu apelacyjnego, sąd apelacyjny krzywdząco w Katowicach też nie zaliczył mi lat pracy na odwołanie moje. Po ponownym przesłuchaniu świadków sędzina w Katowicach w sądzie okręgowym obecnie też mnie zaliczyła pracy w moich wspólnych warunkach. Mam 45 lat pracy, 63 lata wiek i nie mogę otrzymać. Moi koledzy są na emeryturach, razem pracowaliśmy, a ja jestem skrzywdzony po prostu przez sądy okręgowe w Katowicach i sąd apelacyjny. Nie mogę otrzymać emerytury. Bardzo proszę o pomoc.
Dziękujemy. Co możemy, w jaki sposób możemy pomóc panu Mirosławowi?
Jeżeli chodzi o sprawę pana Mirosława, to rozumiem, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmawiającej prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, oceniając całość zebranego materiału i pracę, która była wykonywana przez pana Mirosława. Od tej decyzji złożył pan odwołanie do sądów, które potwierdziły zasadność wydania decyzji i w tej chwili już nie możemy tutaj pomóc panu Mirosławowi, chyba że jeszcze proces sądowy się nie zakończył, to oczywiście można wnosić dodatkowe dowody, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie związany wyrokiem sądu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca i gości w studio. Na temat rewaloryzacji emerytur. Mówimy i dzisiaj również, że im dłużej będę pracował, będę odprowadzał składki na ZUS, tym będę miał większą emeryturę. No taka zasada panuje. No praktyka jest nieco inna. To znaczy jeśli człowiek pójdzie na emeryturę, pracował załóżmy 40 czy ponad 40 lat, uzyskał jakąś wysokość emerytury, można powiedzieć przyzwoitą, czuwał, składki odprowadzał przez ten okres, no i przyjdzie załóżmy złodziejski rząd, taki jak Platformy, i przez 8 lat, jak to miało miejsce niedawno, coroczna podwyżka emerytury wynosiła 5-7 zł, czyli prawie zero. W tym okresie zarobki nieco znacznie, znaczy wzrosły tam odpowiednio, nie za dużo, ale wzrosły, ceny poszły i taka emerytura po prostu w pewnym sensie, w pewnym stopniu straciła na wartości. I teraz tak, jak dalej ta sprawa będzie potraktowana? Uważam, że, no tak, mówimy tak, no to był rząd poprzedni, Platformy, niech tego. No ale czy cały dorobek emerytalny emeryta może być po prostu, znaczy w pewnym sensie uszczuplony przez taki nieodpowiedzialny rząd? I uważam, że tutaj PiS i ZUS powinien do tego tematu podejść odpowiednio, wyprostować tą odpowiednią regulację w tym okresie, jak wzrosły zarobki, jak wzrosły koszty utrzymania i ceny, a jak wzrosły emerytury uczciwie wypracowane. Bo mówiąc, że no nie będziemy do tego wracać, no to jest nieuczciwe. Bo to przeczy to zasadzie, im będziesz więcej pracował, będziesz miał wyższą, bo to jest ewidentne i to jest fakt, jaki ma obecnie miejsce po tych złodziejskich, jeszcze raz mówię, rządach Platformy Obywatelskiej. PiS nieco do tego ręki też przykłada, bo wszelkie roczne te dodatki emerytalne, znaczy rewaloryzacja, różnie jest tak różnie traktowany. Dla tych, co mają mniej, to więcej, dla tych, co mają więcej emerytury, no to mniejszy procent. Jak masz 14 dostać, to jak pracowałeś uczciwie przez 40 lat, to dostaniesz niecałą, a jak pracowałeś na czarno w Polsce albo wyjechałeś na czarno za granicę, pracowałeś, nie odprowadzałeś składek, to dostaniesz całą 13 emeryturę. Także ja bym, znaczy, nie można, znaczy, nie sądzę, że należy żałować podwyżek tych najniższych emerytur, bo trzeba dawać, podwyższać te emerytury, ale są takie przypadki, jak na przykład w mediach była wypowiedź jednej piosenkarki, nazwiska nie będę mówił, że ma 1000 zł emerytury, około 1000, no ale przez całe życie pracowała na czarno. Także uważam, że nie wiem, czy to da się wychwycić, no bo tych kombinatorów, no to jednak trzeba do tego tematu również podejść i nie można tego pobłażać. Także pytanie, jak te sprawy można wyregulować i po prostu wrócić do tego tematu, bo to jest nieuczciwe. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, panie Stanisławie. Ciężko się odnieść do tych spraw politycznych. Dany rząd jest regulatorem, a ZUS wypełnia pewne zapisy prawne, które istnieją, więc może od tej części wypowiedzi odetnijmy się, ale dwa, myślę, drogie panie, ważne zagadnienia. Rzeczywiście mechanizm rewaloryzacji. No i druga sprawa, 14 emerytura i związane z nią kryterium dochodowe.
Tak, jeżeli chodzi o 14 emeryturę, to będzie ona przyznawana i wypłacana w listopadzie 2021 roku z urzędu, więc nie ma potrzeby składania absolutnie żadnych wniosków. I będzie ona liczona w ten sposób, że dla świadczeń, które będą nie wyższe niż 2900 zł, będzie ona przysługiwała w wysokości 1250 zł, 88 groszy brutto. Jeżeli później będziemy stosować tak zwaną zasadę złotówka za złotówkę, czyli na przykład jeżeli ktoś będzie miał emeryturę w wysokości 3000, wówczas 14 emeryturę otrzyma o 100 zł mniej, czyli 1150 zł 88 groszy. I według tej samej zasady będzie wyliczana
czternasta emerytura dla osób, które pobierają świadczenia w kwocie nie wyższej niż 4150 zł 88 groszy. Jeżeli ktoś ma wyższe świadczenie od tej kwoty, to wówczas czternasta emerytura przysługiwać nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten jeszcze jeden aspekt, który poruszył pan Stanisław, czyli tego, że im dłużej się pracuje, tym jest wyższa emerytura, to oczywiście jest to uzależnione od mechanizmu wyliczenia świadczenia, bowiem kolejne składki, które są odkładane do systemu, są waloryzowane. Waloryzowany jest również kapitał początkowy kolejnymi wskaźnikami waloryzacji, a wszystko to jest dzielone przez średnie dalsze trwanie życia. W związku z czym tutaj jak najbardziej potwierdzam, że dzisiaj obowiązujący system emerytalny tak wygląda, że im później się przechodzi na emerytury, tym to świadczenie jest wyższe. Natomiast jeżeli chodzi o waloryzację, to tutaj oczywiście corocznie jest ogłaszany wskaźnik waloryzacyjny. Czasami się oczywiście zdarza, że jest ogłaszana również kwota świadczenia minimalnego, jakie może być, o jakie może być podwyższone świadczenie, jest to na przykład 70 albo 50 zł, ale to w żaden sposób nie działa na niekorzyść, a wręcz przeciwnie, jest to bardziej korzystne dla osób, które mają niskie świadczenia, natomiast nie wpływa to na korzystność waloryzacji dla osób, które te świadczenia mają wyższe. I te osoby mają normalnie waloryzowane świadczenie wskaźnikiem waloryzacji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo Maria, słabo słyszymy.
Halo, Maria z Bydgoszczy.
Tak.
Mam takie pytanie, ponieważ przyznano mi rentę rodzinną. Moja mama była kombatantem, nauczycielem tajnego nauczania, pobierała dwa świadczenia, emeryturę i 50% renty z tytułu choroby zawodowej. I mnie przyznano 85% świadczenia tylko emerytury mamy, a ja nie mogę podać źródła, ale mam tutaj, czytam właśnie sterowane, że w sprawie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia, wyższego lub wybranego, to jest artykuł 95 ustawy emerytalno-rentowej, a wyjątki od tej reguły przewidziane wyczerpująco w artykule 96 wskazują, że w zbiegu ze świadczeniami emerytalnymi i rentowymi przysługującymi na podstawie przepisów tejże ustawy wypłacane są tylko świadczenia o charakterze odszkodowawczym. Przy tym zbieg...
Pani Mario, podziała... ja proszę przenieść się trochę może z tym telefonem, bo zasięg tracimy i bardzo słabo się słyszymy. Na granicy, no znacznie, znacznie lepiej, bo byliśmy na granicy słyszalności, tak.
I teraz właśnie, że bo kończę, że przy tym zbieg uzasadniający wypłatę dwóch świadczeń w całości lub części musi zachodzić między emeryturą oraz rentami inwalidy wojennego, wojskowego, kombatanta lub rentą wypadkową. Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do tych świadczeń. Właśnie moja mama była kombatantem, należała do zbóbidów, chodziło tam też o tajne nauczanie i miała rentę, bo jak gdzieś czytałam, że renta wypadkowa i zawodowa to jakby podobnie są traktowane. Mama miała rentę zawodową i pobierała 100% emerytury, 50% renty zawodowej. I teraz dalej czytam, że renta rodzinna wyniesie odpowiedni procent wypłacanych obu świadczeń zmarłemu, jeżeli miał prawo do emerytury i renty wypadkowej. Tutaj jest akurat, ale jak gdzieś czytałam, że właśnie jest to podstawa do wyliczenia renty rodzinnej. A mnie obliczono właśnie tylko 80% emerytury, jednego świadczenia tego zbiegu. I teraz chciałabym się dowiedzieć właśnie, jaka jest sytuacja, bo no, taką mam wiedzę, ale proszę właśnie o odpowiedź.
Dziękuję. Proszę przejść na odbiór. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o świadczenia wypłacane w zbiegu, to oczywiście one dotyczą tylko i wyłącznie osoby, której te świadczenia dotyczą, czyli jeżeli osoba jest uprawniona do emerytury i równocześnie ma właśnie rentę w związku z działaniami kombatanckimi, czy w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym, czy właśnie na przykład ma rentę w związku z wypadkiem, czy z chorobą zawodową, to wówczas przysługuje emerytura i połowę tego drugiego świadczenia, albo odwrotnie, czyli połowę emerytury i w całości świadczenie to dodatkowe zbiegowe, w zależności od tego, jak ona jest przyznawane. Nie ma takiej zasady, która by obowiązywała w przypadku rent rodzinnych. Przy rentach rodzinnych wypłaca się świadczenie jedno, korzystniejsze, jeżeli są spełnione oczywiście dodatkowe warunki do przyznania tego świadczenia, bo na przykład przy rentach związanych z wypadkiem zgon musiałby nastąpić właśnie w związku z tym wypadkiem. Także tutaj szczegółowe regulacje są umieszczane w ustawach i przepisach, które regulują wypłaty danych świadczeń. Także tutaj rent rodzinnych nie dotyczy wypłata półtora świadczenia po osobie zmarłej.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia. Ja dzwonię w imieniu mojego kuzyna. On ma przepracowane 24 lata i 8 miesięcy. I 8 miesięcy nieskładkowych. W tym około 19 lat jako rzemieślnik pracy w zawodzie malarskim i częściowo szkoldywych. Czy z tytułu przepracował w warunkach szkoldywych, może mieć dodatek szkoldywy. I czy jeśli by miał przepracowane 25 lat pracy składkowej lub powyżej, to byłaby emerytura wyższa. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo.
Przy emeryturach nie wypłaca się dodatków szkodliwych. Z tego tytułu nie ma tutaj doświadczeń żadnych dodatków. Oczywiście, jeżeli ta praca w warunkach szkodliwych przekładała się na wyższe wynagrodzenie tutaj danej osoby, to ona ma wpływ na wysokość świadczenia. Natomiast samych w sobie dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych nie ma. Natomiast możemy mówić o tak zwanej rekompensacie do kapitału początkowego i tutaj jeżeli byłoby co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach, to można byłoby sprawdzić, czy ta rekompensata faktycznie przysługuje, czy są dokumenty na to, że ten zawód był wykonywany, czy ten zawód jest wpisany do rozporządzenia, które określa, jakie zawody można uznać za pracę w szczególnych warunkach. Także jeżeli pan Stanisław już ukończył, brat pana Stanisława już ukończył wiek emerytalny, to oczywiście przy złożeniu wniosku należy przedstawić wszystkie dokumenty, które by potwierdzały te fakty, czyli pracę w szczególnych warunkach. Jeżeli takie dokumenty posiada tutaj osoba zainteresowana i zakład będzie rozpatrywał w tych kategoriach również świadczenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Anna z Wielkopolski. Ja od początku nie słuchałam audycji, ale mam takie zapytanie odnośnie osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli można. Mam taki problem, ponieważ osoba, której tutaj opłacam składki, przez półtora roku nie klonowały się, mimo że pieniądze wpływały do ZUS-u, przez półtora roku nie klonowały się takim językiem, że tak powiem, technicznym pań ZUS-u, druki DRA. Pieniądze były przed terminem wymagalności i w terminie wymagalności. Dopiero jak dostała ta pani rozliczenie za 19 rok, okazało się, że tam jest nadpłata. W związku z tym, że dopiero w 2020 roku, nie wiem w jakim miesiącu, przeksięgowały panie w ZUS-ie, czyli rozksięgowały na subkonta te wpłaty, państwa system w ZUS-ie naliczył odsetki. Czy to jest prawidłowe, skoro pieniądze były w terminie wpłacane? I teraz ta osoba zachorowała, no i jest problem, czy dostanie zasiłek chorobowy. I jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle coś się zmieni, jeżeli chodzi o opłacanie składki zdrowotnej w czasie chorobowego osoby prowadzącej działalności gospodarczej? Bo cały czas uważamy my prowadzący działalność gospodarczą, że jest to niesprawiedliwe, że jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to mimo chorobowego musi płacić składkę zdrowotną. To tyle, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Anno. Myślę, że pani Joanna Pawelczak.
Ja może się wypowiem, jeśli chodzi tutaj o składkę zdrowotną. No niestety tutaj przedsiębiorcy, którzy nawet cały miesiąc są na zwolnieniu lekarskim, no składka tutaj jest w całości opłacana. Kiedyś była ona też dzielona. ale regulacje prawne są takie, że na dzień dzisiejszy jest ona w całości odprowadzana. Jeśli chodzi tutaj o te odsetki, nie znam sytuacji do końca, jak to wyglądało, bo jeżeli faktycznie deklaracje się nie planowały, wpłaty były robione w terminie i jeśli deklaracje nie powinny być nigdzie pomniejszane, powiedzmy jakiś zasiłek chorobowy, bo rozumiem, że nie był wypłacany, a także jeżeli nie było zakończenia działalności, no dziwię się, że dlaczego te deklaracje się nie klonowały. Nie wiem, czy płatnik nie złożył pierwszej deklaracji, w związku z tym te klony później dalej nie szły. Musiałabym znać tak naprawdę NIP tego przedsiębiorcy, żeby sprawdzić, jak to wyglądało na koncie.
Czyli co możemy poradzić pani Annie, aby udać się?
Faktycznie odsetki są duże. No, odsetki należałoby spłacić, chyba że wyjaśni tą sytuację w ZUS-ie. Zawsze można złożyć wniosek o przywrócenie terminu płatności na ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Wtedy wniosek rozpatrywany jest czyli pozytywnie, więc tutaj zasiłek chorobowy na pewno będzie przysługiwał. Najlepiej udać się po prostu do ZUS-u i faktycznie tą sytuację omówić, dlaczego te odsetki zostały naliczone, skoro wpłaty były robione w terminie i w należnej wysokości.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam panią prezes. Mówi Janina ze Stargardu. Chciałam się zapytać pani prezes, czy ja mogę... Jestem wdową i mam ponad 70, jestem na emeryturze i czy mogę być na emeryturę męża, ale mąż już nie żyje 40 lat. Czy taka możliwość jest? Bo mój męża by była renta, emerytura po prostu ta moja jest najniższa, 1000 zł. Pozostanę na odbiorze.
Dziękuję ślicznie.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam, proszę bardzo.
Proponuję w tym przypadku złożyć wniosek o rentę rodzinną po prostu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla pani miejsca zamieszkania, ponieważ renta rodzinna no, jest uwarunkowana zarówno momentem zgonu i wiekiem pani w momencie zgonu. W związku z czym tutaj to wymaga rozpatrzenia w oparciu o dokumentację. Nie wiemy, czy wcześniej była pani może niezdolna do pracy, czy wychowywała dziecko do 18 roku życia. Te wszystkie elementy wpływają na prawo do renty rodzinnej dla wdowy. Więc proponuję po prostu, jeżeli nigdy pani się nie ubiegała o rentę rodzinną, nie ma decyzji w tym zakresie, żeby złożyć wniosek o taką rentę rodzinną we właściwym miejscowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zostaną wszystkie okoliczności wzięte pod uwagę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, chciałem zapytać, co będzie z tymi ludźmi, co mają wyżej emerytury, jak powiedzmy 4280. Szkoda tak jak ja.
Znaczy, jeżeli pan pyta o 14 emeryturę, halo?
Tak, tak, słyszymy, halo? Słyszymy się, pani dyrektor.
Myślę, że tak. Myślę,
nie,
że
nie chodzi mi o 14. Nie? Chodzi mi o tak zwany nowy portfel będzie chyba.
Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o ustalenie wysokości emerytury, w tej chwili nie ma żadnych zmian legislacyjnych, więc tutaj w żaden sposób nie będziemy przeliczać pana emerytury, a jeżeli chodzi o dodatkowe świadczenia wypłacane, no to już dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy. Jeżeli ta odpowiedź pana satysfakcjonuje, no to proszę bardzo, natomiast jeżeli nie, no to wymagałoby jakiegoś sprecyzowania konkretnie, o jakie zagadnienie by chodziło.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stefania z Zachodniopomorskiego. Ja chciałam zapytać panią prezes, czy został uchylony artykuł 17 ustęp 2 ustawy z 14 grudnia 82 roku w sprawie 5-letniego zatrudnienia u drugiego pracodawcy i następnych, aby zarobki mogły być uznane do ustalenia emerytury. Ja jako nauczycielka pracowałam w dwóch szkołach, no i pobierałam zarobki w dwóch szkołach. i niestety, mimo że odprowadzone i również na OHP jeździłam i tak dalej, więc tam były jakieś wynagrodzenia, ale od wszystkich zostały odprowadzone składki i jednakże nie zaliczono mi tego czasu pracy, ponieważ w tych szkołach dodatkowych nie pracowałam dłużej jak 5 lat. No jest to krzywdzący zapis w stosunku do obecnych sytuacji, gdzie każdy dzień no, udokumentowanego zarobku jest oczywiście brany pod uwagę do emerytury. Chciałam zapytać, czy jest taka sytuacja, jest uchylony ten przepis, bo podobno Sąd Najwyższy miał w tej sprawie wypowiedzieć się. Tłumaczono mi, że radcy prawni również mieli podobne sytuacje. Ja uprzejmie dziękuję za możliwość rozmowy i uprzejmie prosiłabym o zapytanie.
Dziękujemy. Odpowiedź. Dziękujemy pani Stefaniu. Proszę bardzo.
No ta ustawa z 82 roku oczywiście ona w całości już nie obowiązuje. Natomiast te osoby, które miały ustalone zgodnie z tym przepisem, o którym pani mówiła, wysokość emerytury i faktycznie był tam zapis, żeby złączyć wynagrodzenia z różnych zakładów pracy, należało w tych zakładach pracować co najmniej 5 lat. Taki przepis obowiązywał. On oczywiście został potem zmieniony ustawą o rewaloryzacji z 91 roku i potem ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z roku 1998. No i każdy z tych aktów prawnych ustalał, w jaki sposób można wyliczać wysokość świadczeń. Także tutaj jakby nie wprowadzono szczególnego przepisu umożliwiającego wyliczenie w inny sposób podstawy wymiaru bez tych 5 lat pracy w dwóch zakładach pracy równocześnie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Marię z Podkarpacia.
Bardzo prosimy.
Mnie chodzi o taką sprawę. Płaciłam składki rolnicze 25 lat i byłam na rencie rolniczej, ale później jak mąż zmarł, przeszłam na rodzinną. I jestem 50 rok pierwszej urodzenia. I chciałabym się dowiedzieć, czy należy mi się jakiś dodatek, czy jakaś ta emerytura rolnicza jeszcze dodatkowo do tej renty rodzinnej po mężu.
Dziękuję pani Mario. Proszę przejść na odbiór, dobrze?
Dobrze.
Z panem Bogiem, bardzo proszę.
Tutaj jeżeli chodzi o rentę rodzinną, która jest wypłacana z ubezpieczenia społecznego, to ona nie może być zwiększona z tytułu opłacania pani składek jako osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, ponieważ dwa świadczenia o różnego rodzaju nie mogą być łączone. W związku z tym tutaj może pani wybrać to świadczenie, które jest dla pani bardziej korzystne, czyli albo renta rodzinna, albo to świadczenie rolne z tytułu pani własnego ubezpieczenia. Natomiast doliczyć jakby do renty rodzinnej składek, czy do wysokości tych okresów, które były opłacane składki w KRUS-ie, nie można.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z południowej Polski. Chciałam zapytać o taką sprawę. Ja biorę po mężu emeryturę rodzinną. I ja biorę tylko po mężu 85%. Moja emerytura po 38 latach całkowicie mi przepada. I dlaczego te 15% z męża emerytury, który przepracował 41 lat, w sumie mamy 80 lat pracy i tak jak ja bym nie pracowała, ja pracowałam 38 lat, mąż 41 i dlaczego te 15% jest zabierane z emerytury męża, a moja całkowicie przypada. Wszystkie państwa unijne mają wdowy, czy to mężowie po żonach, jak mają wyższe po żonie emeryturę, to dostają w całości. Na przykład ja powinnam w całości dostawać po mężu i swojej te chociaż 10 czy 20 czy 30%. Moja przepada i jeszcze jest brane 15% z emerytury. Niech to w końcu ktoś rozpatrzy, przecież to jest straszna krzywda wdów, które po prostu zostają same
i mają jeszcze z tej męża emerytury zabierane 15%. Dlaczego tak się dzieje? To jest po prostu złodziejstwo.
Dziękuję pani Barbaro. Proszę bardzo.
No tutaj już rozmawialiśmy o tym w trakcie dzisiejszej audycji, że może być wypłacane jedno świadczenie. W związku z tym no jakby ani nie można doliczyć tutaj tych 15%, ani części emerytury pani do renty rodzinnej. Przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje właśnie, że dla jednej osoby uprawnionej renta rodzinna wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Jest to uregulowane przepisem prawnym i nie możemy w tym zakresie tutaj indywidualnie inaczej zajmować stanowiska.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do pani prezes.
A kogo witamy i skąd telefon?
Jestem Aniela z Kujawsko-Pomorskiego, okolice Włocławka.
Tak, pani Anielo, bardzo proszę, już do tematu, proszę bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo, proszę swoje pytanie przedstawić.
Ja chciałabym przedstawić takie pytanie. Jeżeli ja ubiegałam się o rentę rodzinną po mężu, bo mąż mi zmarł na OHP, jestem częściowo ubezwłasnowolniona i byłam od 18 roku życia na rencie socjalnej, to w jakim wieku muszę być, żeby starać się o emeryturę po mężu, ponieważ ZUS jeszcze mi zabiera do komorników pieniądze i muszę się liczyć z każdym groszem, a jestem osobą wierzącą i chciałabym żyć na wolności, a niestety walczę z sądami po sądach, bo kurator skazał mnie na dom pomocy społecznej i bardzo cierpię teraz. Składałam papiery o rentę rodzinną i renta rodzinna została mi przyznana w połączeniu z rentą socjalną. A miałam rentę socjalną powypadkową od dziecka, ponieważ z tytułu niezdolności całkowitej do pracy, ponieważ zachorowałam psychicznie w wieku dziecięcym.
Mm-hmm.
W wieku dziecięcym zachorowałam psychicznie i przeżyłam wśród ludzi chorych wiele lat. Wyszłam za mąż wśród ludzi chorych w takim innym zakładzie leczniczo-opiekuńczym. Wyszłam na wolność, przyzwyczaiłam się do wolności, do życia w normalnych warunkach życiowych. Byłam samodzielna w mieszkaniu wynajmowanym, wszystko. Żyłam się z bardzo dobrymi ludźmi, chodziłam sobie we Włocławku do kościoła.
Tak, pani Anielo, to już informacje, które w tym momencie dla tematu podjętego
tak, właśnie,
przez panią są poboczne.
W jakim wieku muszę być, żebym osiągnęła emeryturę po mężu?
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę naszych ekspertów.
To znaczy ja rozumiem, nie wiem właśnie, czy ta renta rodzinna, która jest obecnie wypłacana, to jest po rodzicach czy po mężu, ponieważ...
Po mężu.
No więc jeżeli jest renta rodzinna wypłacana po mężu z rentą socjalną łącznie, no to to już jest przeliczenie wysokości emerytury po mężu i tutaj tu przysługuje zbieg prawa do tych dwóch świadczeń i kwota maksymalna przy rencie rodzinnej łącznie z rentą socjalną nie może być wyższa niż 200% świadczenia minimalnego. Natomiast już z tego, co pani Aniela mówi, ma przyznane prawo do renty rodzinnej po mężu łącznie z rentą socjalną.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Jadwiga, z Wałbrzyskiego, Wałbrzyk konkretnie. Mam takie pytanie do pań, które tam odpowiadają na pytania. Mhm. Szczęść Boże. Otóż mnie sytuacja jest taka zupełnie nietypowa. Ja przyszłam na emeryturę wcześniejszą. Pobierałam ją przez cztery miesiące. Później zawiesiłam i poszłam do pracy na pełny etat, ponieważ wróciłam do pracy, ponieważ ojciec chorował i musieliśmy jakoś sobie radzić siostrą, żeby były pieniążki na opłacenie lekarzy i na leki. Po jakimś czasie znalazłam się w takiej sytuacji, że zostałam potraktowana wręcz jako jakiś złodziej i no, tragicznie. W tej chwili cały czas się z tym borykam, ponieważ jacyś ludzie mnie tam ciągle prześladują i czuję się w bardzo niekomfortowej sytuacji. No owszem, emeryturę dostaję jeszcze, ale jakieś ciągle pogróżki mam, że ktoś tam w międzyczasie jeszcze później jakieś pisma w ZUS-ie dostałam, podpisałam w dobrej wierze. Okazało się, że to było źle, że nie powinna była tego podpisywać. Chodziłam wielokrotnie do pani, pytałam, czy mogę pracować. Tak, może pani pracować. Później się okazało, że zostałam wpuszczona tak zwane przysłowiowe maliny. I w tej chwili mam duży problem.
Ale na czym ten problem polega, pani Jadwigo? Bo...
Polega na tym, że ja zostałam otoczona jakimś takim z dnia na dzień dosłownie jakąś taką... ludzie za mną chodzili...
Ale pani Jadwigo, o ZUS-ie mówimy i o świadczeniach.
Tak.
Więc w czym tkwi problem, jeżeli chodzi o świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
Znaczy ja dostaję emeryturę, ale ciągle jestem zagrożona, że nie będę jej miała.
Ale kto pani grozi? Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
No nie, zakład nie.
Pani Jadwigo, no to pomyślmy racjonalnie i rozsądnie, bo rzeczywiście no nie trzyma się to całości, dlatego no bardzo proszę rzeczywiście, jeżeli jest potrzebne jakieś inne wsparcie, czy medyczne, czy lekarz, czy są jakieś stany lękowe, no to trzeba się udać rzeczywiście do właściwego specjalisty. Pozdrawiam i proszę także o zrozumienie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Polski. Ja mam takie pytanie do pani Uścińskiej.
Pani Uścińskiej nie ma, są pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
No to do pani prezes, któreś tam to słyszałem. Na jakim etapie są zaawansowane prace nad emeryturami stażowymi? Chciałem się dowiedzieć.
W pierwszej części telewizyjnej o tym mówiliśmy, więc ja zapraszam do internetu, aby odsłuchać pierwszą część telewizyjną, bo powstała rada przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i także pani profesor Gertruda Uścińska jest członkiem tej rady. Chyba, że któraś z pani chciałaby coś jeszcze na temat emerytur stażowych powiedzieć.
To znaczy mogę właśnie potwierdzić tutaj te informacje, które tutaj ojciec prowadzący przekazał. Wcześniej pani profesor mówiła dzisiaj dwukrotnie o tych emeryturach. Jest oczywiście proces konsultacji w tej chwili, który się odbywa. Na ten moment nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie. Także osoby, które po prostu są zainteresowane tymi świadczeniami, muszą poczekać na uregulowania prawne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Marek z Torunia się kłania.
Witam, panie Marku.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to ogólnie nie możemy doszukiwać się w tych przepisach jakiegoś sensu, logiki, ani takiego patrzenia w kierunku człowieka, tylko no po prostu to jest bezduszne, dlatego...
Ale to do regulatora, do ustawodawcy, panie Marku. Nie,
tak, do regulatora.
Tak, to na inne rozmowy niedokończone, jak będą przedstawiciele rządu czy innej władzy, bo adresat niewłaściwy, jeżeli chodzi o dzisiejsze rozmowy niedokończone. Bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest tylko i wyłącznie wykonawcą regulacji prawnych, które obecnie i aktualnie obowiązują. Pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Katarzyna z Małopolski.
Witam pani Katarzyno.
Ja chciałam zapytać, no nie trafiłam w telewizji, tam, żeby się bezpośrednio zapytać pani Uścińskiej, bo kilka miesięcy temu, kiedy była na antenie, mówiła, że należy jeszcze raz prosić o przeliczenie emerytury, bo ewentualnie może dostanie się więcej, ale na pewno nie dostanie się mniej i nie zabiorą. I posłuchałam, zrobiłam to 3 miesiące temu, i okazało się, że mam małą emeryturę i zabrano mi jeszcze 7 zł z niej. Więc nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego mi zabrano, bo poszłam do ZUS-u i panie w ZUS-ie, urzędniczki były zdziwione. Same nie wiedziały, dlaczego mi to zabrali. 2 miesiące temu napisałam odwołanie, bo same mi kazały to napisać do sądu. A kiedy teraz byłam u nich, powiedziały, że wie pani, na co to może pani czekać 2 lata. Więc dlaczego na antenie pani prezes nawoływała, żeby składać, że po prostu nie odbiorą nam, jak nie dodadzą, to nie odbiorą. I nagle mnie zabrali. Miałam 893, mam 886. Więc no ja nie wiem, jak można nie ufać szefowej ZUS-u. O co właściwie chodzi? Może mi to ktoś wytłumaczy, bo panie w ZUS-ie, tu gdzie mieszkam, są same zaskoczone tym. Nie wiem, przepisy taką... jakieś...
Tak. Pani Katarzyno, proszę posłuchać, pani dyrektor.
Ja mam taką prośbę. Proszę wpisać numer telefonu do pani Katarzyny, dobrze? Ja się odezwę do pani telefonicznie osobiście.
Bardzo proszę.
I będziemy chcieli zbadać tą sprawę indywidualnie, dogłębnie, tak? Żeby zobaczyć, co to jest.
Będę bardzo zadowolona.
Ale po to po prostu musimy mieć taki kontakt osobisty, nie na antenie, dobrze? Bo musi mi pani podać dane swoje osobowe.
To ten telefon
ustawię. Pani Katarzyno, więc ja bardzo proszę, abyśmy się nie rozłączali. Ja za chwileczkę też zanotuję pani numer telefonu i później pani dyrektor przekaże po zakończonej audycji, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję ślicznie, ale żeby tę operację wykonać, kilka taktów utworu instrumentalnego, zanotuję numer telefonu do pani Katarzyny i za chwilę już wrócimy do odbierania telefonów od państwa. Tak jest. Numer telefonu do pani Katarzyny już zanotowałem. Po audycji przekażę pani dyrektor. Odbieramy kolejne telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja też mam takie pytanie.
A kogo witamy? Chociaż imię.
Ela z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Elżbieto.
Ja poszłam w wieku wcześniejszym, w wieku 55 lat na emeryturę. I podjęłam, znaczy nie odeszłam, tylko jeszcze pracowałam, zawiesiłam emeryturę. No i okazuje się, że ja pracowałam dłużej. W międzyczasie brałam trochę, nie całą część, bo można było brać część emerytury. Później okazało się, że ja tam nie sprawdziłam i musiałam później dopłacać, zwracać, bo przekroczyło. No i ktoś nie pracował, poszedł na emeryturę w wieku 55 lat i nie pracował i ma większą emeryturę niż ja, co składki były płacone, tak? Wpływały. Jak poszłam w wieku 64 lat, także 8 lat dłużej pracowałam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, bardzo proszę.
Tutaj bardzo proszę wszystkich słuchaczy, żeby przy takich sytuacjach, kiedy odchodzą na emeryturę wcześniejsze albo pobierają renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinne, nie osiągnęły wieku emerytalnego podstawowego, zawsze zwracały uwagę, ile można dorobić bez wpływu na świadczenie. Od 1 czerwca na przykład jest to kwota 3977 zł i 10 groszy. Wszystkie osoby, które ten przychód mają mniejszy niż 3977 zł 10 groszy, te zarobki nie wpływają na obniżenie wysokości emerytury, bo tutaj pani Ela zaznaczyła, że pobierała część emerytury, potem była zobowiązana do zwrotu. No to właśnie wynikało z tego, że te zarobki przekraczały zarobki, które można osiągać i pozostają one bez wpływu do świadczenia. Są takie szczególne świadczenia, jak na przykład renty w drodze wyjątku i tu proszę zwrócić uwagę na to, że przy tych świadczeniach nie można osiągać dodatkowych przychodów, więc to są wyjątkowe sytuacje. Także tutaj po prostu wynikało to z faktu osiąganych przychodów. Natomiast oczywiście okres przepracowany w trakcie emerytury można zawsze sobie doliczyć w składki, które są zgromadzone na koncie do pobieranej emerytury albo okres zatrudnienia. To wszystko zależy od tego, według jakiego systemu jest wyliczona ta emerytura w wieku 55 lat. Także jeżeli pani tutaj jeszcze tego nie uczyniła, to oczywiście może pani doliczyć sobie okres przepracowany do wysokości świadczenia. I natomiast jeżeli już jest wyliczona, no to ta kwota jest już w tej chwili ostateczna.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Boże, ja mam takie pytanie. W 91 roku odeszłam na rentę i wtedy miałam 89% takiej tej przeciętnej. 3 lata było za mało, żeby mieć te 30 lat, żeby otrzymać w całości emeryturę i jak skończę 55 lat. Więc skończyłam, dorabiałam na ćwiartkach etatu i okazało się, że rozmył się na 62% ta przeciętna krajowa. I zrobiłam teraz jeszcze raz, czy można z 10 lat poprzednich wyliczyć jeszcze raz, tak jak miałam przed 80%, bo teraz pracowałam na ćwiartkę i to się rozmyło mi na 62%. Dziękuję bardzo.
A jak pani na imię?
Irena.
Pani Irena, dziękuję. Pani Ireno, bardzo proszę.
To wygląda tak, że emerytura, która jest przyznawana po rencie z tytułu niezdolności do pracy, może mieć ustaloną podstawę wymiaru na nowo i rozumiem, że to było te 162%, ale wówczas również stosujemy nową kwotę bazową, więc to zapewne było przeliczenie kwotowo i tak wyższe. Albo zachować wskaźnik z renty i mieć również poprzednią podstawę wymiaru. Tam są jeszcze oczywiście takie szczególne przepisy dotyczące tego, kiedy może być wyższe świadczenie. Nie wiem, czy pani tutaj odwoływała się od tej decyzji ostatecznej, czy nie. Jeżeli nie, a ma pani nadal wątpliwości, czy można przyjąć inny okres i ten wskaźnik wysokości podstawy 89%, proszę zwrócić się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o sprawdzenie, czy nie można przyjąć do ustalenia wysokości pani emerytury. Właśnie tych zarobków, które były przyjęte do ustalenia wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Stanisław spod Warszawy. Ja mam takie pytanie, proszę ojca. Ja jestem od 8 lat na emeryturze. Pracowałem 16 lat na morzu. Jeszcze plus jeden rok w warunkach szkodliwych na lądzie. No i poszedłem od 60 lat na emeryturę i o dziwo, że mi policzyli z całego okresu bezrobotne i tak dalej, i tak dalej. A w tym czasie, co ja szedłem, powinno się liczyć z 10 lat. Nie mogę dojść tej sprawiedliwości. I to wszystko.
Mhm.
Jak ja mam to rozumieć? I mam straszne problemy z ZUS-em. No, nie będę mówił z jakiego miasta, bo jest to straszna rzecz. No chciałem się dowiedzieć, jak ja mogę mieć obliczoną tą emeryturę.
Mm-hmm. Pan Stanisław jest razem z nami jeszcze, drogie panie, więc można podpytać.
Znaczy, jeżeli chodzi o ustalenie wysokości emerytur, no to one są liczone z kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek. Do ustalenia wysokości kapitału początkowego jest brane pod uwagę 10 lat z ostatnich 20 albo 20 z całego okresu ubezpieczenia przypadających do końca 98 roku. I tutaj, jeżeli zakład ma wystarczające dokumenty na okoliczność osiąganych przychodów albo też kierując się wymiarem etatu, bierze pod uwagę kwotę tych dochodów minimalnych, ustala w sposób jak najbardziej korzystny dla świadczeniobiorcy tą podstawę wymiaru kapitału początkowego. Bowiem po 99 roku już są po prostu doliczane składki, które wpływają. Natomiast jeżeli chodzi o ten kapitał początkowy, to zapewne było robione wariantowanie i dla pana ten wariant 20 lat z całego okresu ubezpieczenia, bo rozumiem, że tak został przyjęty, jest z całą pewnością korzystniejszy.
Mhm, dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz z Warszawy. Wielebny Ojcze, jeśli Ojciec pozwoli. Ponieważ pani profesor już nie ma, witam serdecznie również Pani i zapytam tylko jedną rzecz. Ojciec zna tą sprawę, to ja zapytam, bo ludzie mają swoje problemy oczywiście, ale chciałbym się dowiedzieć według Pani, z samym szacunkiem, kto i kiedy i dlaczego odebrał ludziom pieniądze z pogrzebu, kiedy było 6400, a w tej chwili jest 4000. Ja nie rozumiem, czy to było za platformą, jeżeli tak, o co komu wtedy chodziło, kto to podpisał.
Bo no, ale
ja powiem, pierwszy raz już kończę. Proszę Ojcze, bo jak pani profesor mówiła, raz udało mi się usłyszeć, ale mówiła coś o kwestii demograficznej. Nie bardzo wiem, co ma z całym szacunkiem piernik do biedy, kiedy są coraz droższe pogrzeby. No i ludzie mają...
Panie Januszu, za poprzedniego układu politycznego zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u podjął regulator taką decyzję, która do dzisiaj obowiązuje. I tu stawiamy kropkę z tym pytaniem. Pan powraca rzeczywiście też niczym z bumerangiem przy różnego rodzaju naszych spotkaniach na antenie Radia Maryja. Z całym szacunkiem pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z południa. Ja chciałam się dowiedzieć jedną rzecz odnośnie właśnie tego kapitału początkowego, jakiego się oblicza, bo byłam na urlopie wychowawczym od 85 roku do 1991 i mój urlop wychowawczy był płatny. I tak jak właśnie jedna z poprzednich mówiła, że pani profesor Gertruda Uścimska wypowiadała się, żeby odnaleźć dokumenty i żeby z tej emerytury, żeby to przeliczyć ponownie, ja to zrobiłam. I okazało się, że jak zaniosłam, to a wszystko było w latach pracy, w stosunku pracy, bo pracowałam w latach 1979 do 1991 roku i ten urlop wychowawczy, na którym to byłam płatny, miałam liczone jako okresy składkowe, a po przedstawieniu tych dokumentów RP7 zakładu pracy, który to już nie był zakładem macierzystym, tylko już spółka z OO, ale wystawili mi zarobki z urlopu wychowawczego, nie doliczyli mi i powiedzieli też, że mi poszła do sądu. No w tej chwili oddałam tą sprawę do sądu. W sądzie to faktycznie się czeka 2 lata, ale ja chciałabym się dzisiaj dowiedzieć, bo właśnie boję się tej sprawy, jak się oblicza ten kapitał, bo jeżeli okres urlopu wychowawczego, na którym byłam 6 lat i miałam tam 500 tysięcy, to właśnie tego osiąganego dochodu, przychodu, plus zarobki tam 300 tysięcy, co stanowiłoby łącznie tego przychodu około 800 tysięcy, dałoby mi już porządną emeryturę, prawda? I właśnie tak jak tutaj pani profesor też powiedziała, że do 1998 roku te przychody, wszystko się zlicza i chciałabym się jeszcze raz po prostu upewnić, czy jak się będzie miała ta sprawa w sądzie moja.
Dziękuję pani Mario. Bardzo proszę.
Oczywiście sąd będzie rozstrzygał pani sprawę i trudno tutaj powiedzieć, w jaki sposób zapadnie rozstrzygnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o urlopy wychowawcze do kapitału początkowego, to oczywiście jakiś czas temu zaszła zmiana, która według której urlop wychowawczy liczony jest dokładnie tak jak okres zatrudnienia, czyli po 1,3% podstawy wymiaru. I jeżeli chodzi o tą sytuację, to ona jest jak najbardziej korzystna dla wszystkich świadczeniobiorców, bowiem ten urlop wychowawczy liczy się tak jak normalną pracę. Natomiast sama kwota zasiłku wychowawczego, która była wypłacana, nie może być brana do wyliczenia wysokości tego kapitału początkowego. Także jeżeli chodzi o staż pracy i urlop wychowawczy, tak. Jeżeli chodzi o kwotę zasiłku wychowawczego, niestety nie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Ja mam taką prośbę. Chciałam się dowiedzieć, czy słusznie został zabrany zabrana renta. Syn był w domu pomocy społecznej, wrócił do domu na przepustkę, nie był w zakładzie 4 miesiące i przez 4 miesiące trzymali miejsce i nie dostał renty przez ten okres. Czy słusznie zakład opieki społecznej wystąpił do ZUS-u, że trzyma miejsce dla niego? Ja jak go zabierałam na przepustkę, to powiedziałam, że on więcej nie wróci, bo wrócił w stanie krytycznym i już go więcej tam nie posłałam. I w ZUS-ie byłam, na jak tylko wrócił do domu, żeby nie wysyłali renty, bo syn jest z domu. Podpisał się, napisał oświadczenie, mimo to ZUS wysyłał pieniądze przez 4 miesiące do Domu Pomocy Społecznej.
Jeżeli chodzi o koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, to tę sprawę powinna pani wyjaśniać w tej placówce, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dopóki nie dostanie informacji z Domu Pomocy Społecznej o tym, że już nie powinien potrącać świadczenia, nie ma innej możliwości. W związku z czym tutaj bym prosiła, żeby tę sprawę jednak wyjaśnić z Domem Pomocy Społecznej, ponieważ tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych jakby jest wtórny do podejmowania tych decyzji.
Halo, halo.
No, o godzinie od 10 do 13.
Halo, tak, proszę.
Bo chodzi o to, że jestem osobą niepełnosprawną, a jutro mam o 10 rano akurat nie wizytę u onkologa i z transportem
tak,
będę.
Tak, o 10:03 od 10 do 13 jutro, ale dzisiaj się pani dodzwoniła na antenę Radia Maryja, więc można dzisiaj skorzystać z obecności naszych ekspertów.
Ale to jest, proszę ojca Piotra, to jest taka troszeczkę zawiła, bo ja po prostu jutro, jak Pan Bóg dozwoli, będę miała 65 lat. Jestem na rencie rodzinnej po mężu. I chciałabym się zorientować, przelicznik mojej emerytury. Ale niestety, tu u mnie w Legnicy do ZUS-u nie mogę się dodzwonić. Dzwoniłam 3 czy 4 dni. Na infolinii przekazali mi, żeby kogoś po prostu poprosić, upoważnić. Nie mam kogoś takiego, bo ZUS jest daleko od miasta. Nikt tak na friko nie pójdzie, a mnie nie stać, żeby dawać komuś na taryfę w tej z powrotem. I mam problem.
Mhm.
Sama też już 8 lat nie wychodzę, bo jestem po udarze z niedowładem lewostronnym. No i mam problem. I myślałam, że może jakby mi się udało, ale jak tylko jutro o 10 rano do 13, to mi się nie uda.
Jak możemy pomóc naszej słuchaczce, drogie panie?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o złożenie wniosku o emeryturę w tej chwili, żeby sprawdzić, które świadczenie będzie wyższe, no to są takie rozwiązania, że można skorzystać oczywiście tutaj z możliwości wysłania wniosku ze wszystkimi załącznikami pocztą. Można również umówić się telefonicznie na rozmowę z pracownikiem oddziału zakładu. Dane kontaktowe do każdego oddziału są na naszej stronie głównej www.zus.pl i tam można bezpośrednio skorzystać z porady. No niekoniecznie trzeba korzystać z tego dyżuru jutrzejszego. Tutaj po prostu pani, no albo wniosek i tak musi zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli pozostaje albo wysłanie go pocztą, albo faktycznie, żeby dać pełnomocnictwo jakiejś osobie, która mogłaby ten wniosek do zakładu dostarczyć.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia. Ja mam takie pytanie, bo mam dodatek na tą niepełnosprawność, ale jakby na początku pani dyrektor mówiła, że od samej renty tylko będzie liczona sama renta, bez żadnych dodatków. Ponieważ ja miałam 1100 zł renty, ale już otrzymywałam dodatek opiekuńczy, no i wyszło 1300. I nie dostałam całego tego dodatku 500 zł, tylko połowę. I nie wiem dlaczego, czy się ZUS pomylił, czy tak naprawdę, bo wyraźnie słyszałam, jak pani dyrektor mówiła, że bez żadnych dodatków będzie liczona tylko renta.
To znaczy, to jest tak jak pani mówi, potwierdzam tutaj ten fakt, że zasiłek opiekuńczy nie wchodzi do wysokości, bo ja rozumiem, że pani ma świadczenie uzupełniające dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, tak? Także tutaj nie powinien on być liczony. Ta sprawa wymaga również indywidualnego sprawdzenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który realizuje wypłatę. Także gdybyśmy mogli poprosić o pozostawienie numeru telefonu, to również się z panią skontaktujemy, żeby ustalić dane i sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda w oddziale. Jest to sprawa indywidualna i trudno tutaj na antenie odnieść się do tego, jaka jest kwota wypłacana z tytułu emerytury, jaka z tytułu świadczenia uzupełniającego. To wymaga sprawdzenia indywidualnie w oddziale. Także bym prosiła o pozostawienie numeru telefonu i oczywiście się skontaktuję.
Tak, nasza słuchaczka się zbyt szybko rozłączyła, dlatego jeżeli nas w tym momencie jeszcze słyszy, to bardzo bym prosił, aby jutro zadzwonić na recepcję Radia Maryja, pozostawić swój numer telefonu. Na koniec audycji podam numer telefonu na naszą recepcję Radia Maryja i proszę pozostawić informację, że ten numer dla ojca Piotra ja przekażę dalej do pani dyrektor. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię jest Jurek, ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Chciałbym odnośnie emerytury się spytać, bo ja wyjechałem z Polski już dosyć dawno i mam przyznaną w sumie emeryturę, ale ja nie rozumiem, zawsze wysyłają mi takie pismo raz w roku, że moja emerytura w Polsce ma tyle i tyle miesięcy i później i wychodzi tam załóżmy 1200 i tam i tak dalej dolarów, złotych, ale ze względu na ubezpieczenie amerykańskie twoja emerytura jest tylko 380 zł. I tyle dostaję. Ja tam o to nie walczę specjalnie, ale na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie to jest właśnie zrobione w ten sposób?
Dziękuję panu. Proszę przejść na odbiór. Poproszę panią naczelnik, bardzo proszę.
To znaczy, jeżeli chodzi o świadczenie polskie, no to ono jest przekazywane zgodnie z zasadami obowiązującymi tutaj w systemie porozumienia pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. No i jeżeli chodzi o świadczenia tutaj przekazywane do Stanów Zjednoczonych, to one podlegają opodatkowaniu. Ale no, nie znam też szczegółów, więc gdyby pan Jurek zechciał jakiś telefon kontaktowy tutaj zostawić, bo nie wiem, o jakim dokładnie piśmie i korespondencji mówi w zakresie potrąceń, to byśmy tutaj do szczegółów doszli.
Panie Jurku, połączenie pana było wykonywane przez operatora internetowego, stąd nie mogliśmy przekazać numeru telefonu, dlatego bardzo bym prosił albo jutro na recepcję także zadzwonić, albo skorzystać z naszej skrzynki mailowej, tej ogólnodostępnej. Adres znajduje się na portalu Radia Maryja, radiomaryja.pl i bardzo bym prosił do siebie przesłać numer telefonu kontaktowego. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Basia z Gdańska, Brzeszcza. Pani profesor...
Tak, pani Barbaro, ma pani radio już, włączone, już, czy coś? Już, bo coś tam się dzieje nam niedobrego.
Już. Wszystko okej. Okay.
O, dobrze. Proszę bardzo.
Pani profesor i czcigodny ojcze. Jestem w takiej złej sytuacji. Po prostu nie mam środków pieniężnych. Pracowałam jeszcze w związku małżeńskim, ale w tej chwili mój mąż jest i nie dokończę. I teraz zostawia mi 600-700 zł na miesiąc. Z tego płacę gaz, dwa liczniki prądu.
Tak, tak, pani Basiu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, w jaki sposób eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą pomóc, bo
czy
rozumiem...
Właśnie o to mi chodzi, czy ja gdziekolwiek mogę jakąś pomoc prosić. Bo te środki, które mąż mi zostawia, są niewystarczające. Muszę kupić lekarstwa. W tej chwili mam kulę.
Tak, rozumiemy potrzeby, tak. Tylko rzeczywiście jak wygląda pani sytuacja składkowa na przykład?
Nie pracowałam, ojcze.
Mhm.
Jeżeli chodzi tutaj o tą sytuację, to tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych faktycznie, no jeżeli nie ma pani wieku emerytalnego i nie ma pani stażu wypracowanego i również nie ma tego stażu do renty z tytułu niezdolności do pracy, bo rozumiem, że jest tutaj niepełnosprawność, no to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wypłacać żadnego świadczenia. Może oczywiście ubiegać się pani o świadczenia z tych środków socjalnych, czyli w ośrodkach pomocy rodzinie, w samorządzie, tam gdzie osoby są wspierane, takie, które właśnie nie mają stażu ubezpieczeniowego, a dotknęły je szczególne sytuacje związane na przykład ze stanem zdrowia. Oczywiście tam będzie organ brał pod uwagę wysokość pani dochodów czy niepełnosprawności samej i z całą pewnością wyda również w tym przedmiocie stosowną decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to tutaj bez stażu ubezpieczeniowego no świadczenia nie mogą być wypłacane.
Tak, jeszcze przyjmiemy jeden telefon, bo pozostały 4 minuty do zakończenia naszego spotkania. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, o tym jutrzejszym specjalnym dyżurze między godziną 10 i godziną 13. 2 dodatkowo uruchomione telefony. Jeżeli chodzi o świadczenia międzynarodowe, możemy dzwonić pod numer 56 45 06 756. 56 45 06 756 i drugi numer 56 to już dla świadczeń krajowych 61 09 420. 56 61 09 420. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Ja w sprawie tutaj tego pana, który pytał o te zasiłki przed pogrzebowe. I temu panu odpowiem, że to zrobiła Platforma.
No tak powiedziałem.
Chyba pan pamięta. Mm. Ale właśnie mnie też to dziwi, że do tej pory jest tak właśnie, że nawet nie ma pieniędzy na kupno miejsca, nie mówiąc o pogrzebie. A jeszcze jest taka sprawa, ja dzwonię z województwa świętokrzyskiego, że trzeba czekać miesiąc czasu na zasiłek pogrzebowy. I ja nie wiem, jak to sobie w ogóle rząd i w ogóle ktoś wyobraża, że zmarły ma leżeć i czekać miesiąc na pieniądze, zanim się go pochowa. To jest po prostu, co się w głowie nie mieści. Wcześniej było tak, że się brało od razu akt zgonu, załatwiało się dokumenty inne i się szło, pieniądze się. A teraz się czeka miesiąc czasu.
Tak, proszę
pieniądze,
pani.
Czy z KRUS-u, czy z ZUS-u, to przychodzą dopiero po miesiącu. Chyba tak nie powinno być.
Proszę pani, ja powiem tylko tak, że nie tak dawno temu także spotkało mnie to nieszczęście, trzeba było załatwiać sprawy pogrzebowe, więc w tym momencie przekazanie właściwej polisy i podpisu i zakład pogrzebowy już prowadził sprawę dotyczącą pozyskania tych środków, o których pani mówiła, więc nieprawdą jest to, że trzeba miesiąc czekać z dokonaniem samego pogrzebu, pochówku. Można zrobić i zakład pogrzebowy później te środki odzyskuje, ale to myślę temat na kolejną naszą audycję. Drodzy Państwo, dziękuję ślicznie naszym ekspertom w sposób szczególny, chociaż na zakończenie naszego spotkania może by Panie chciały kogoś pozdrowić. Zakończmy takim miłym, dobrym akcentem. Pani Wanda Stróżyk, Pani Dyrektor, kogo pozdrawiamy?
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i również te osoby, które dzisiaj dzwoniły do nas na dyżur, ponieważ spotkaliśmy się z bardzo dobrym odzewem. Nasi słuchacze byli bardzo zadowoleni. My zawsze jesteśmy również zadowolone bardzo z tego, że możemy udzielić tutaj wsparcia, czy radiowo, czy już indywidualnie w przypadkach tego wymagających. Także jeszcze raz proszę o przekazanie numerów telefonów te osoby, z którymi już byśmy chcieli się zająć indywidualnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Pani Jolanta też, pani naczelnik.
Jeżeli można, to ja bym chciała zaprosić wszystkich, którzy chcieliby w swojej sprawie skontaktować się z ZUS-em, do e-wizyt. To jest bardzo nowoczesna, bardzo fajna forma komunikacji. Szczególnie zapraszam wszystkich naszych świadczeniobiorców z zagranicy. Nie trzeba przyjeżdżać do Polski, żeby być po prostu w ZUS-ie i rozmawiać w swojej sprawie. Pani, serdecznie wszystkich zapraszam.
Dziękujemy. Pani Joanna Pawelczak, pani naczelnik.
Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności wszystkich pracowników i życzę wszystkim przyjemnego i spokojnego urlopu.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy panie bardzo, bardzo gorąco. Na państwa pytania odpowiadali eksperci ZUS-u, pani Wanda Stróżyk, zastępca dyrektora do spraw świadczeń oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, pani Jolanta też, naczelnik Wydziału Umów Międzynarodowych oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu i pani Joanna Pawelczak, zastępca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Bardzo gorąco proszę także te dwie osoby o dosłanie swoich danych kontaktowych albo na ogólną skrzynkę maila w temacie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podaję także informację, numer telefonu na recepcję Radia Maryja. Jutro w godzinach urzędowania można także zostawić swoje dane kontaktowe 56 610 81 00. 56 610 81 00. Nasz temat: ubezpieczenia społeczne. Gościliśmy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz panią profesor doktor habilitowany Gertrudę Uścińską, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo gorąco państwu dziękuję.